ale trudno się dużo już na początku, jak usłyszałem ten temat. No bo pytanie właśnie, mężczyzna zraniony, co to jest zranienie w ogóle? No wiadomo, w sensie wojennym wszyscy wiemy, co jest zranienie, natomiast tutaj by raczej chyba można było myśleć o jakichś złych wspomnieniach, czy jakimś wspomnieniu. Odnowa w Duchu Świętym, taka grupa jest w Kościele, specjalizuje się takim modlitewnym uzdrawianiem złych jakichś, powiedzmy, wspomnień, szczególnie gdzieś tam z pierwszych okresów życia, z dzieciństwa. Zranieniem mogło być jakieś traumatyczne przeżycie w młodości, w dzieciństwie, a nawet w wieku dojrzałym. Traumatyczne, czyli takie, które wyprowadziło po prostu całkowicie dziecko czy człowieka młodego z równowagi, prawda? Nie wiem, no. Traumatycznym przeżyciem na przykład jest tak, kiedy mój kolega, prawda, znalazł powieszonego swojego brata bliźniaka, mimo że miał wtedy już może 18 lat, na pewno było to dla niego traumatyczne przeżycie, prawda? Tym bardziej, że byli chyba, z tego co pamiętam, jednojajowi bliźniacy. Traumatycznym takim zranieniem może być odrzucenie, prawda? Odrzucenie przez któregoś z rodziców, czy bliską osobę, czy, prawda, jak chłopak dziewczynę zostawia, czy dziewczyna chłopaka, prawda, jest to pewnego rodzaju zranienie. Ale czy rzeczywiście, czy byłaby może też w mężczyznach jakaś genetyczna skłonność do pewnych męskich tylko zranień w odróżnieniu od zranień kobiecych, prawda? Nad tym się zastanawiałem. I mówiąc szczerze, nie do końca znalazłem odpowiedź, chociaż być może coś w tym tutaj można byłoby znać, że są zranienia typowo rzeczywiście męskie, gdzie być może kobiet to nie dotyczy. Oczywiście tutaj mówimy w sensie, prawda, troszkę takim statystycznym, dlatego że są niektóre kobiety bardziej męskie niż mężczyźni i są czasami mężczyźni z niewieściami też, tak? Ale generalnie mówimy o tym, prawda, statystycznym mężczyźnie i kobiecie. No właśnie. Tutaj na początku chciałbym właśnie odnośnie różnic między kobietami a mężczyznami powiedzieć, że na pewno są różnice. W dzisiejszych czasach musimy to potwierdzić. Są różnice biologiczne i genetyczne, prawda? Mamy w genach różnice, prawda? Także jeśli chodzi o naszą psychikę. Na przykład są różnice w inteligencji. I tutaj się kłania Janusz Korwin-Mikke, który twierdził, że mężczyźni są bardziej inteligentni. Wbrew pozorom, coś w tych słowach jest. Mężczyźni mają lepsze zdolności matematyczne. Mówię statystycznie. Ja miałem tylko nauczycieli matematyki panie, nie miałem panów. Ale statystycznie mężczyźni mają lepsze zdolności matematyczne i lepsze zdolności orientacji przestrzennej. Dlatego mężczyźni są lepszymi kierowcami. Kobiety może są bardziej ostrożne, ale generalnie mężczyźni są lepszymi kierowcami. Zresztą to mamy doświadczenie, myślę tutaj. Ale kobiety mają lepszą inteligencję werbalną. Słownictwo, zasób słownictwa, umiejętność tego, co by pan mówił, fluid, znaczy, że ta płynność w mówieniu, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Skąd się to wzięło? To tak na marginesie. Ja kiedyś sobie tak zacząłem koncypować, skąd te różnice? Być może to przez, a to jest tylko takie moje wyjaśnienie, prawda, w którym może jest jakiś sens. Przez dziesiątki tysięcy lat mężczyźni chodzili na polowania, a kobiety musiały zostać dziećmi w obozowisku. No to co one robiły, jak zostały? No po prostu gadały ze sobą, gadały z dziećmi. Stąd po prostu te obszary mózgu stopniowo się rozwijały. Mężczyźni generalnie milczeli na polowaniach, ale musieli dotrzeć w pewne miejsce, a potem znaleźć drogę do obozowiska. Stąd też te obszary mózgu odpowiedzialne za orientację przestrzenną być może lepiej się rozwinęły, a na bazie tych obszarów mózgu właśnie rozwinęły się potem również zdolności matematyczne. Także być może jeśli jesteśmy lepsi w matematyce, to kobiety jak gdyby dobijają do IQ poprzez zdolności werbalne, prawda? Także tutaj się to wyrównuje, ale ponieważ żyjemy w społeczeństwie technologicznym, technicznym, inżynierka się liczy, prawda? Znajomość, prawda? Programy komputerowe i tak dalej. Matematyka tutaj się kłania. Po Politechce nikt nie ma problemów, czy większość nie ma problemu ze znalezieniem pracy. Dlatego rzeczywiście mężczyźni są może bardziej tutaj jakby uprzywilejowani. Stąd być może moglibyśmy się zgodzić z Nikiem, ale tylko w tym sensie, że ta kultura nas uprzywilejowuje. Być może jeszcze będzie potem możliwość do tego coś do powiedzenia. Ale oprócz tej inteligencji werbalnej i matematycznej jest jeszcze na przykład inteligencja emocjonalna. Rozpoznawanie uczuć u siebie i u innych, dostosowywanie naszego zachowania do tych uczuć. Tutaj kobiety biją nas generalnie na głowę. Jest inteligencja praktyczna, której się nie mierzy w testach na inteligencję. Choćby to, jak prowadzić stragan. Jest inteligencja społeczna, czyli umiejętność zachowania się w grupach społecznych. Tutaj prawdopodobnie też kobiety są lepsze, jeśli chodzi o tą formę inteligencji. Ale na przykład kobiety na przykład mają pewne wrodzone cechy, które je w jakiś sposób uprzywilejowują do wychowania dzieci. Na przykład kobiety się bardzo często uśmiechają. Ja bardzo lubię w tramwaju obserwować dwie koleżanki, jak ze sobą rozmawiają. One się ciągle do siebie uśmiechają. To potem pomaga w uśmiechaniu się ciągle do dzieci, co sygnalizuje jakąś otwartość dziecku i miłość, prawda? I poza tym jeszcze mają jedną, której my moglibyśmy się nauczyć, a kobiety nie muszą się, normalne kobiety, prawda, zdrowe, nie mówię tam o jakichś kobiety, które mają problemy, prawda, potrafią wyolbrzymiać uczucia dziecka. O co chodzi? Chodzi o tego typu: co? Andrzejkowi się beknęło? Andrzejk, wystraszył się. Takie jakby identyfikowanie uczucia dziecka i wyrażenie tego uczucia dziecka w formie wyolbrzymionej, prawda. Kobieta, która tego nie potrafi robić, na przykład bo jest ciągle pijana, prowadzi do tego, że to dziecko potem ma dosyć poważne zaburzenie, prawda, natury osobowościowej, prawda? A taka wystarczająca dobra matka potrafi oddać te uczucia dziecku, przez co dziecko zaczyna rozpoznawać również u siebie uczucie, prawda? To jest bardzo ważne. I to też w jakiś sposób jest genetycznie u kobiet uwarunkowane. Tyle jeśli chodzi o geny, czyli te różnice są, nie że wszystko tylko kultura, prawda, w nas kształtuje, to trzeba powiedzieć dzisiaj, prawda, właśnie w tej epoce, kiedy tutaj różne trendy myślowe się pojawiają, które chcą jak gdyby tutaj powiedzieć, że nie ma różnic, prawda, biologicznych, genetycznych, są takie różnice i to trzeba podkreślić. I teraz, moi drodzy, przejdźmy do głównego tematu, prawda. Być może wiele z tego, co powiem, to nie będzie nic nowego, ale może będą jakieś nowe treści. Tego no, nie jestem pewien. To nie będzie jakaś konferencja taka jak wykład. Ja generalnie lubię wykładać, wtedy jest to wszystko zorganizowane punkt po punkcie. Tutaj raczej takie kwiatki, pewne punkty, bo też nie ma chyba... Chyba byłby to najlepsza tutaj, że tak się wyrażę, metoda. Oczywiście to, co powiem, to nie są jakieś dogmaty, także proszę go nie traktować jako dogmatów. Też nie potrzeba się ze wszystkim zgadzać. Można mieć tutaj swoje zdania. I też nie opierałem tego na swoich doświadczeniach, prawda? Bo to też każdy ma swoje ograniczone doświadczenia. Raczej na oświadczeniach osobistych, prawda? Swojego życia. Każdy tam jakieś swoje zranienia nosi, ale raczej na pracy terapeutycznej, no i też trochę duszpasterskiej, no a także na wiedzy psychologicznej. Jednak ta wiedza też jest tutaj ważna, to co się przeczyta w książkach, nie tylko to co się doświadczy samemu. A to co często jest opisywane w książkach, są warto badania, prawda, eksperymenty, obserwacje, prawda, udowodnione też statystycznie, także ma to też swoją wagę. Pierwszy obszar zranienia, który no, od razu mi się nasunął, jako że jestem, prawda, psychoterapeutą, dotyczy sfery pomocy psychoterapeutycznej, a więc psychologicznej, terapeutycznej. W mniejszym stopniu tutaj mówimy o psychiatrii, bo tam chodzi tylko generalnie o przepisywanie leków, prawda? Chodzi o taką terapię poprzez rozmowę. Mężczyźni rzadziej szukają pomocy terapeutycznej niż kobiety. 2/3 klientów gabinetów psychoterapeutycznych, a może i 3/4, to są kobiety. 1/3, 1/4 to są mężczyźni. Mężczyźni unikają tego typu miejsc. Ostatnio miałem spotkanie z parą małżeńską, gdzie ten mężczyzna powiedział mi wprost, że czuje się na tym spotkaniu, chociaż sam się umówił i chciał być na tym spotkaniu i zależało mu na tym, ale mówił wprost, że czuje się podwójnie upokorzony. Raz, że został zdradzony przez żonę, właśnie w związku z tym było to spotkanie pary, w związku ze zdradą przez żonę, a dwa, że on został zmuszony do szukania pomocy u innego mężczyzny, czyli u mnie. To było dla niego jak gdyby drugie upokorzenie, prawda? Że musi mówić o swoich problemach, w sumie to powinien sam potrafić rozwiązać, a nie mówić innemu jeszcze facetowi o tym, prawda? Być może to, że jestem księdzem, miał tutaj pewien, powiedzmy, pewną, mogło mu z tym pomóc, prawda, tak? Ale generalnie ja tam występuję jako po cywilu zawsze, także byłem normalnie dla niego po prostu facetem, chociaż wiedział o tym, że jestem osobą duchowną. Więc kiedy mamy do czynienia z tego szczególnie, w ogóle mężczyźni generalnie unikają tego typu sytuacji terapeutycznych, kiedy mają jakieś indywidualne problemy swoje, generalnie nie chcą korzystać, tak jak kobiety chętnie. Poza tym, kiedy mamy do czynienia z terapią par, czyli małżonkowie idą na przykład, albo narzeczeni idą, albo mamy do czynienia z terapią rodzinną, generalnie tutaj chodzi o jakieś problemy związane z dzieckiem, które się źle zachowuje, prawda, córka czy syn w różnym wieku mogą być różne problemy. Mężczyźni bardzo niechętnie przychodzą na takie spotkania. W większości oczywiście są też tacy, którzy chętnie przychodzą. I również czasami odmawiają po prostu. Także zjawiają się kobiety z dziećmi tylko, matki z dziećmi. Jeszcze trudniejsza sytuacja jest wtedy, kiedy nastąpił rozwód i w sumie powinien być również na przykład obecny na spotkaniu mężczyzna, który rozwiódł się z matką, a problem są na przykład dziecka, które zaczęło coś tam, nie wiem, niegrzeczne być w szkole, uciekać ze szkoły, co zaczęło się na przykład po rozwodzie rodziców, prawda, jako jego reakcja na rozwód. Mężczyźni nie pojawiają się, także tutaj jest to pierwsze, to co w sobie nosimy, że generalnie są oczywiście tacy, którzy chcą, ale w większości unikamy tego typu sytuacji, nawet jeśli chodzi o dobro dziecka. Bo często właśnie obecność takiego mężczyzny, nie mówię, że w sytuacji rozwodu, ale też takiej sytuacji tej, że po prostu no, są problemy w domu z dzieckiem, jest konieczna. Muszą być wszyscy. I rodzice, i rodzeństwo czasami, prawda? Żeby pomóc temu, który tam stwarza te trudności. Są różne, a to prawda praca, a to prawda jakieś dodatkowe obowiązki. Także trudno jest często właśnie tutaj ojców do tej współpracy zaprosić. No to właśnie jest nasze męskie zranienie, że generalnie nie dzielimy się swoimi problemami. Mówię ciągle generalnie, statystycznie, prawda? Bo są też tacy mężczyźni, że przyjdą do domu i wszystko żonie wyśpiewają, co było w pracy, prawda? Łącznie z najgorszymi sprawami. Na pewno są tacy, ale generalnie nie chcemy tego robić z różnych powodów. To duszenie w sobie pewnych rzeczy, bo dusimy w sobie pewne rzeczy, ma też potem wpływ negatywny na nasze zdrowie, bo duszenie w sobie pewnych rzeczy, które nam powiedzmy są jakimś ciężarem, no choćby te rzeczy, które mogą się w pracy zdarzać, no powoduje to, że no, dusimy w sobie stres jakiś. A stres to jest taki ten powolny robak, który no, przyczynia się do tego, że generalnie nasz stan zdrowia naszego i psychicznego, i fizycznego, bo tutaj jesteśmy połączeni. Ciało, dusza jest wszystko, psychika to jest jedność, połączone, prawda? Tutaj nie można tego rozdzielać. Ten stan się po prostu pogarsza. Dlatego być może też mężczyźni krócej żyją, prawda, niż kobiety. Ciągle mówimy o statystycznym, prawda, mężczyźnie, bo są też przecież tacy, którzy żyją długie lata i kobiety, które no też niestety odchodzą wcześniej. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że dla nas ciągle jest to, że okazanie słabości, a wywnętrznienie się przed kimś jest okazaniem słabości, nie jest godne mężczyzny. My w końcu wywodzimy się z społeczeństwa wojowników. Nasi przodkowie byli wojownikami. Zawsze gotowymi do obrony rodziny, prawda, no powiedzmy jeszcze kilkadziesiąt lat temu gotowi bili siekierą, prawda, stać przy drzwiach, prawda, jak gdyby ktoś chciał wejść. Wcześniej po prostu w każdym domu była broń, miecz, łuk, prawda, widły, cep, prawda. Każdy umiał się bić, każdy umiał się bronić, być wojownikami. Wojownik nie może okazać, powiedzmy, słabości. I to po prostu ciągle trwa. Ten proces właśnie tego bycia wojownikiem jest przenoszony z pokoju na pokój. Chociaż sytuacja się zmieniła, jest zupełnie inna rzeczywistość, ale ta rzeczywistość gdzieś tam ciągle po prostu trwa. Mamy być silni, mamy obronić rodzinę, utrzymać rodzinę i tutaj wojownik generalnie słabości nie okazuje. Na ile tutaj nas warunkuje kultura, na ile geny, to trudno powiedzieć. Na pewno jest to uwarunkowane w dużym stopniu kulturalnie, dlatego że ostatnio mamy do czynienia z takim, powiedzmy, przechodzeniem troszkę tego modelu mężczyzny w kierunku tak zwanej androginii, czyli że mężczyzna nabiera też cech żeńskich. Chodzi tutaj generalnie o cechy psychiczne pewne, prawda? Kobiety z kolei cech męskich. Androginia w tym momencie jak gdyby jest takim troszkę nawet uprzywilejowanym, powiedzmy, jak gdyby takim modelem osobowości, czy to męskiej, czy kobiecej, bo wtedy taka osoba na przykład potrafi i dziecko przytulić, ale potrafi też skrzyczeć. Tak mężczyzna, jak i kobieta, prawda? Mężczyzna potrafi wtedy zapłakać, ale też potrafi, prawda, zacisnąć pięść. Czyli cechy dobre z jednej, drugiej płci i mało tego, te cechy powiadają, że wtedy powodują też to, że jest lepsza komunikacja między płciami, bo ich po prostu cechy te psychiczne są jak najbardziej zbliżone. Nie, że mężczyzna tylko, prawda, taki twardy, bez uśmiechu. Jak to oglądał Grę o Tron, może tutaj z młodszych, ten Stanis na przykład, prawda, ten król Stanis, ciągle kamienna twarz, a kobieta to taka tylko by płakała ciągle, prawda, i w tych falbankach chodziła i tak dalej. To jest takie, powiedzmy, skrajność cech kobiecych, męskich. Teraz to wszystko jakby dąży do tego, żeby te cechy się troszkę wymieszały, co wydaje się być pozytywne. Ale wracając do tego naszego nie wywnętrzniania się, niechęci do wywnętrzniania się. Żyjemy w społeczeństwie, gdzie w takich sytuacjach jest uwarunkowane kulturowo szukanie pociechy w alkoholu. Alkohol jest narkotykiem, co tu dużo mówić, lekkim narkotykiem, ale jest to narkotyk. Kiedy się wypije piwko czy szklaneczkę, wtedy człowiek się troszkę rozluźnia, wiemy o tym, prawda? Rozluźniając się, te problemy też stają się bardziej miękkie, prawda? I generalnie wielu z nas tej drogi szuka, prawda? Nie mówić o tych problemach, tylko raczej troszkę rozmiękczyć się, szczególnie kiedy wracamy wieczorem, jest stres, prawda, żeby tutaj wykorzystać właśnie tą dostępną tutaj kulturalnie nam możliwość. generalnie, moi drodzy, w pewnych sytuacjach rzeczywiście to może być pozytywne. Przyjdę, wypiję sobie szklaneczkę whisky czy czegoś tam, prawda? Rozluźnię się. Tylko, że często jest tak, że problem potem znika po 3 miesiącach, po roku, a organizm się już przyzwyczaił do tego. Następuje przyzwyczajenie chemiczne i po prostu trzeba wtedy już pić. Tak właśnie powstaje często właśnie problem alkoholowy, że zaczyna się od tego, że wypijemy sobie, żeby po prostu rozluźnić się, co w sytuacji jakiejś stresowej, którą przeżywamy i dusimy w sobie, nam pomaga. No, potem sytuacja też nie trwa wiecznie, no ale prawda, no, uzależnienie wtedy już się rozwijało, najpierw taki nawyk trochę psychiczny, prawda, wieczorem szczególnie, no a kolejny krok to jest to, że organizm musi przyjąć pewną dawkę, bo po prostu się źle czuje. Także to jest droga też między innymi tego naszego zranienia alkoholowego. Wiele kobiet, coraz więcej ostatnio, też popada w uzależnienie alkoholowe, ale jednak mimo wszystko bardziej tutaj w tym przodują mężczyźni i kto wie, czy właśnie ta niechęć do mówienia o swoich problemach nie jest jednym właśnie z tych momentów, które mogą jak gdyby tutaj sprzyjać temu zaznajomieniu się, prawda, zbyt bliskiemu właśnie z alkoholem. Natomiast powiedzenie o swoich problemach nawet przyjacielowi, to nie musi być terapeuta czy psycholog, prawda? Psycholog być może, terapeuta, kiedy jest jako osoba obca, potrafi zadać takie pytania, których nie zada przyjaciel. Przyjaciel bardziej jakoś empatycznie przyjmie człowieka, posłucha, pokiwa, prawda? Będzie od razu chciał dawać radę. Zrób to czy tamto. Natomiast psycholog generalnie rad nie daje. Owszem, też pokiwa empatycznie, ale zada pytania, których my sobie nie zadajemy i których nam nie zada przyjaciel. Albo prawdopodobnie, których sobie nie zadajemy i których sobie nie zadaje przyjaciel. I to ma wielkie znaczenie, bo być może nam otworzy pewne jakieś inne spojrzenie na rzeczywistość. Jakby rozszerzy te nasze takie klapki, prawda, z którymi każdy z nas chodzi. A więc oprócz tego to powiedzenie o tych swoich problemach ma znaczenie terapeutyczne, podobnie jak i płacz. Wypłakać, prawda, to wszystko, co w sobie mamy. Kobiety to robią. Koleżankom się, jak wiemy, gęby nie zamykają, kiedy się spotkają, prawda? Gadają i to wcale bez piwa i bez, prawda, winka. Gadają, omawiają wszystko. Potem ryczą też, prawda? I wyrzucają to wszystko z siebie. Też oczywiście są sytuacje, że kobieta też, tutaj myślę, ja takiego doświadczenia, no jak panowie, też i oczywiście mężowi pewne rzeczy mówi, przy mężu płacze i tak dalej. Tutaj różnie reagujemy na płacz, prawda, kobiety. Generalnie boimy się troszkę tej sytuacji. Ale to dla kobiety ma wielką, powiedzmy, terapeutyczną, taką codzienną, prawda, znaczenie, właśnie to mówienie i potem nawet również płakanie, nawet z najdrobniejszych, prawda, powodów. Także myślę, że takim naszym rzeczywiście zranieniem, które nosimy w sobie, jest to, żeby jednak, powiedzmy, skorzystać też z tego, że są wokół nas inni ludzie, i poryczeć troszkę, jeśli jest naprawdę ku temu powód, prawda, bo też, no, żeby nie przesadzać, prawda, choćby do poduszki, prawda, tak jak jeden mi ksiądz kolega opowiadał, który uczył pierwsze miesiące po święceniach religii w zawodówce, prawda, to ciągle, prawda, wieczorami ryczał do poduszki, bo już nie mógł sobie dać rady, prawda. Po 3 miesiącach mu przeszło, tak, prawda, ale pierwsze 3 miesiące był płakanie do poduszki w związku z sytuacjami na lekcjach. Kobieta generalnie się zwierza innej kobiecie. Mężczyźnie też. Natomiast mężczyzna łatwiej się jednak zwierza kobiecie, nie mężczyźnie. Także kto ma żonę, to dobrze ją wykorzystać, prawda? Nie chodzi o to, żeby usłyszeć od niej jakieś wielkie rady, tylko żeby po prostu ktoś nas wysłuchał, prawda? A potem prawdopodobnie może przytulił albo coś. Jest to naprawdę ważne dla naszego zdrowia i psychicznego, i fizycznego. I myślę, że wielu mężczyzn niestety nie korzysta z tego. Wszystko właśnie, jak już mówiłem, w sobie dusi, zamyka, co potem też prowadzi do takich czy innych następstw. No nie jest to, powiedzmy, że od razu szlak człowieka trafia, no, ale faktem jest, że mężczyźni żyjemy krócej statystycznie, prawda? I prawdopodobnie też z tego tutaj to się bierze. Jeśli już tu jesteśmy przy tych sprawach terapeutycznych, bo od tego zacząłem mówić, dwa słowa na temat tego, czym jest terapia, prawda? Żeby też pewne wątpliwości rozwiać. Przede wszystkim nie jest tak, że idziemy do terapeuty i on z nami coś robi. Terapia polega na współpracy. Generalnie ja jako klient chcę coś z sobą zrobić przy współpracy czy pod kierownictwem tego terapeuty. I generalnie często się wydaje ludziom, że to wymaga jakiegoś tam zagłębiania się w przeszłość, rozdrapywania ran. Owszem, to może być, jeśli sobie tego ktoś życzy. Ale generalnie takiego rozdrapywania ran w terapii być nie musi. Generalnie są to pewne, powiedzmy, te zadania, które się dostaje do wykonania, rozmowa, gdzie słyszy się, jak już mówiłem, pewne pytania, których nigdy żeśmy sobie nie postawili. Na przykład pewne zaskoczenie też można przeżyć. Na przykład przychodzę do terapeuty, mam ten problem, chcę, prawda, o nim powiedzieć, mówię o tym problemie, a on nagle zadaje mi pytanie. A powiedz mi, czego byś ty w swoim życiu nie zmieniał? Mówiłeś mi, co nie idzie, co chciałbyś zmienić, prawda, co jest źle. A powiedz mi, co jest dobrze w twoim życiu, w twojej rodzinie, w twojej historii, w twoich sukcesach, czego byś nie zmieniał i zostawił tak, jak jest, prawda? Już takie pytanie sprawia, że otwiera się, powiedzmy, jakieś nowe światełko i potem tych światełek jest wiele różnych takich i na tym polega właśnie ta droga terapeutyczna, która gdzieś tam może, nie musi, bo nie każda terapia musi się udać. Dużo zależy właśnie od tego, który, nie tylko terapeuta, ale od tego, który się na to gotuje, może się po prostu zakończyć właśnie tym, że podajemy sobie rękę, dziękujemy, prawda, za współpracę po 3 spotkaniach, po 8 spotkaniach, czasami po większej liczbie spotkań. Także jest to współpraca i klient, ten, który jest jak gdyby tutaj, czy ten pacjent, który przyszedł do terapeuty, on jak gdyby mówi, co ma być, on wyznacza drogę, terapeuta nic tutaj w jakiś sposób nie wpływa, ewentualnie może zadać jakieś pytanie, które może zmusić do jakiegoś tam zastanowienia się. Oczywiście ja mówię taką sytuację, prawda, mówię sytuację taką dosyć idealną, bo są różni terapeuci, prawda, mają różne światopoglądy i trudno terapeucie jest, ażeby nie wpływać swoim światopoglądem na światopogląd tego, który przychodzi, dlatego też lepiej niż do takiego terapeuty, który ma podobny światopogląd, prawda? W Ameryce na przykład mówi się, że na przykład nawet terapeuci powinni mieć takie, prawda, nawet tabliczki na drzwiach, na przykład biały, heteroseksualny mężczyzna. Czyli wiadomo, że jest mężczyzną, że jest heteroseksualny, prawda, i że jest biała, nie murzyn na przykład. Wtedy jak gdyby jest wszystko jasne, co ja mogę u niego oczekiwać. Także tutaj, jeśli już ktoś kiedyś będzie potrzebował, zachęcam, by korzystać właśnie z centrów chrześcijańskich czy katolickich, których jest dosyć dużo, ewentualnie z takich terapeutów, bo to można, powiedzmy sobie, podać z ust do ust pewne informacje, o których wiemy, że rzeczywiście są tutaj pod tym względem bliscy nam światopoglądowo. Przejdźmy dalej. Kolejne zranienie, kolejny taki kwiatek, o czym już troszeczkę tutaj nadmieniałem, ja bym nazwał to zranienie męską pychą. Wyjaśnię, na czym to polega. Moi drodzy, żyjemy w społeczeństwie patriarchalnym, ale w tym sensie, że na przykład cechy osobowości typowo męskie są uważane za bardziej pozytywne. 30 do kilkunastu, do 12, 30 cech męskich jest uważane za pozytywne w naszym społeczeństwie, do 12 kobiecych. Kobiety są przez nas postrzegane bardziej negatywnie, przez nas mężczyzn. Są mniej kompetentne, są mniej niezależne, są mniej logiczne i one siebie tak samo gorzej postrzegają. My mówimy o kobietach baby, one sobie też mówią baby. A my o sobie nie mówimy wcale jakimiś pejoratywnymi słowami mężczyzny o nas. Jesteśmy dominujący w tym społeczeństwie, a one są drugie. Każda dziewczynka, która się rodzi, już jest w najgorszej pozycji niż jej brat. I dowodem na to jest Dzień Kobiet. Właśnie dzień, ten jeden dzień tej, prawda, trochę powiedzmy tutaj gorszej kategorii, prawda. Nie wyłączyłem komórki, przepraszam. Kiedy kobiety przejmują cechy męskie, na przykład są bardziej takie mocniejsze, takie bardziej ambitne, silniejsze, są też postrzegane bardziej, powiedzmy, pozytywnie, jako lepsze też przez inne kobiety, nie mówiąc o samych mężczyznach. Rzadko jest tak, żeby na przykład mężczyzna, nie wiem, chociaż zdarzają się tego typu przypadki, ale to z jakiegoś powodu jest to bardzo szybko tutaj wychwytywane przez rodziców i powiedzmy, taki chłopiec jest troszkę tutaj brany pod tutaj zajmują się nim, kiedy na przykład chłopiec bawi się z dziewczynkami i tak dalej. Ale bardzo często są dziewczynki, które bawią się z chłopcami, takimi są chłopakowate, wchodzą na drzewa, biją się i nikt z tego problemu generalnie, prawda, nie robi. Mówię o tym dlatego, że żyjemy właśnie w takim świecie i żyjemy w świecie, gdzie, prawda, no, mężczyźni ciągle dominujemy właśnie. To jest właśnie to jest stygmatyzowane społeczeństwo, to społeczeństwo właśnie takie bardziej na oparte o logikę, o racjonalne myślenie, prawda? Natomiast te wszystkie sprawy, które związane są z tą sprawą kobiecą, właśnie uczucie, miłość, prawda, wychowanie dzieci. Tutaj, że ktoś, prawda, dobrze wychował dziecko, prawda, robi ktoś z tego coś, jakiś problem, prawda? To kobiety generalnie się tym zajmują, prawda? Ale jeśli ktoś zbudował jakąś super nową maszynę, samochód, to jest wtedy bohaterem, prawda? Albo poszedł na wojnę i zabił jakiegoś tam wrogu, wysadził, prawda, wrogi statek, to jest bohater. Jeśli ktoś się rannymi opiekował w szpitalu, no to jest to coś, powiedzmy, drugorzędnego. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, że jesteśmy uprzywilejowani. I jest to też pewnego rodzaju zranienie właśnie, kiedy patrzymy na połowę rodzaju ludzkiego troszkę z góry, prawda, czyli na kobiety. Czy chcemy tego, czy nie, to jest w nas tak mocno zakorzenione. Oczywiście ciągle mówimy, prawda, tak statystycznie, prawda, bo zawsze są oczywiście wyjątki. Kolejne zranienie, pęd do sukcesu. Ten pęd do sukcesu, który jest zawsze w społeczeństwie, owszem, kobiety też w jakiś sposób to dotyka, ale generalnie to jest nasze zranienie. Sukces różnie tutaj rozumiany. I tutaj chciałbym się podzielić z pewnym takim doświadczeniem. Miałem kiedyś spotkanie właśnie w poradni z chłopcem. Był wtedy chyba w drugiej klasie szkoły średniej, który jak nie było nikogo w domu, przebierał się w ubrania siostry. Zakładał sukienki, czy rajstopy zakładał, to nie wiem, ale mówił, że sukienki zakładał, tam te wszystkie, prawda, fatałaszki dziewczęce. I tak sobie siedział, czytał książkę, odrabiał lekcje. Potem jak już widział, że ktoś może wrócić, szybko się, prawda, przebierał. Jaka była jego motywacja? Był taki dosyć wrażliwym chłopakiem. On mówił, że dziewczyny mają lepiej, bo nie muszą walczyć, bo nie muszą starać się, aby być ciągle lepsze, nie? A my, chłopacy, musimy. Jest ten, nawet tam w tej szkole średniej, jest jakiś był wyścig między nimi, prawda? Tymi chłopakami. Kiedy on ubierał tę sukienkę dziewczęcą, jakby zostawiał, prawda, to powiedzmy swoje, to jakby czuł się trochę tą dziewczyną, czyli mam luz po prostu. Nie muszę walczyć, nie muszę biec, nie muszę być najlepszy, po prostu jestem dziewczyną, mogę być sobą. Mam nadzieję, że to mu się, prawda, nie przerodziło w jakieś inne tutaj, powiedzmy, zainteresowania. Myślę, że nie. Generalnie było to, powiedzmy, pewnego rodzaju takie raczej bardziej psychiczne, jak gdyby tutaj podejście do tego fenomenu niż jakieś, powiedzmy, tam głębokie transseksualizm czy tak dalej, prawda? Nie wiem, prawda, jak się ta sytuacja skończyła też, bo te spotkania tam odbyło się jedno czy dwa tylko. W każdym razie dało mi to dużo do myślenia. Nie wszyscy mężczyźni psychicznie wytrzymują to, żeby odnieść sukces, prawda? A niektórzy po prostu już na samym początku, mając kilkanaście lat, nie dają rady i stąd właśnie, prawda, zazdrość, że dziewczyny tak nie muszą. Kolejne tutaj męskie zranienie, dosyć głębokie zranienie, szczególnie w dzisiejszych czasach internetu, środku masowego przekazu. Pornografia i masturbacja. Oczywiście są też kobiety, które czasami sięgną po pornografię, prawda? Są też kobiety, to się częściej z kolei chyba zdarza, że się masturbują. Natomiast w dzisiejszych czasach mamy epidemię pornografii i związanej z tą masturbacją. I to dotyczy przede wszystkim mężczyzn. Jest to głównie męskie, powiedzmy, zranienie. I tutaj problem jest taki, że być może nie wiemy. Nie wie się, że tutaj może to prowadzić do nałogu. A nawet do uzależnienia. Miałem i wiem, że też są, powiedzmy, też jeśli chodzi o innych tutaj terapeutów, są sytuacje, kiedy po prostu osoby uzależnione od pornografii, masturbacji proszą o terapię, bo nie dają sobie z tym wszystkim rady. Niestety tutaj przyjemność seksualna ma taki charakter, że po prostu prowadzi do ciągłego jak gdyby tutaj kontynuowania, prawda, by tą przyjemność odczuwać. Z działki psychologicznej zrobiono kiedyś taki eksperyment. Pamiętamy, jak mamy szczury, które kręcą taki, jak gdyby taki kołowrót, prawda? Tym szczurom szczepiono elektrodę do mózgu w te rejony, które przypuszczane są odpowiedzialne za reakcje właśnie tutaj seksualne, prawda? Orgazmu i tak dalej. Cokolwiek by to znaczyło szczura, prawda? I jeśli szczur kręcił tym kołowrotkiem, prawda, to wtedy szły impulsy do mózgu i on odczuwał przyjemność. Te szczury kręciły tak długo, aż nie zdechły po prostu. Aż nie zdechły po prostu z wycieńczenia. No to też ten eksperyment pozwala nam, wskazuje na to, że tutaj trzeba uważać, bo można właśnie wpaść w ten właśnie niestety kołowód, prawda, tej przyjemności seksualnej, w tym wypadku związanej właśnie z tymi nałogami, o których ja mówiłem, czy z tymi, prawda, działaniami. Pytanie, dlaczego mężczyźni częściej niż kobiety? Myślę, chyba dlatego, że mężczyźni jesteśmy wzrokowcami. Oczywiście kobieta też patrzy, żeby był przystojny i tak dalej, ale też patrzy na wiele innych spraw. Być może może być mężczyzna niezbyt przystojny, niezbyt ładny, ale żeby był bogaty na przykład, prawda? To też jest wszystko też troszkę uwarunkowane, prawda, jak się wydaje, troszkę biologicznie. Kobieta no, patrzy, aby mężczyzna nie tylko dał dobre potomstwo, czyli ładne, silne, ale żeby po prostu zagwarantował jej opiekę w czasie ciąży, a potem, kiedy są małe dzieci, żeby też tą opiekę zagwarantował. I tutaj niekoniecznie ten najprzystojniejszy, najładniejszy będzie najlepiej się, prawda, nadawał. Być może mniej przystojny, mniej ładny, ale za to na przykład, nie wiem, bardziej silny, prawda, czy mający tam, powiedzmy, jakichś tam niewolników, którzy pomagają i tak dalej, lepiej się do tego nadaje. Z kolei nam, mężczyznom, jednak pozostaje tutaj patrzenie na kobiety poprzez wzrok. Oceniamy kandydatkę, na ile jest zdrowa, prawda, im ładniejsza, im bardziej chorza. Oczywiście potem te kanony się zmieniały na przestrzeni, oczywiście na przestrzeni wieków, prawda, i tysiącleci, ale generalnie jednak wzrokiem oceniamy i wybieramy tą kandydatkę, która wydaje nam się taka najlepsza, najzdrowsza, prawda, potomstwo. Oczywiście to się dzieje poza naszymi gdzieś tutaj myślami świadomymi, to po prostu jest w naszych też genach. Stąd też właśnie być może to nasza wzrokowość, jeśli chodzi o te sprawy, tutaj związane także z tym, co jest tutaj, mówię, z tym zranieniem masturbacji i pornografii, bo to często razem idzie, prawda? Pornografia i potem kończy się to masturbacją. Jest to głębokie zranienie. Ciężko z tego jest wyjść, wyzwolić się. Ale oczywiście jest to też możliwe. Jest to też oczywiście możliwe. No jeszcze za koniec, też trochę bardziej tak bardziej psychologicznie, pewna informacja oparta na badania. Też widzę, ksiądz patrzy na zegarek, to będą już ostatnie 3 minuty. Czy są zaburzenia typowo męskie i typowo żeńskie, prawda? Czyli typowo kobiece. Trudno to ocenić z tego powodu, że być może ci mężczyźni, którzy mają zaburzenia i powinniby pojawić się w terapii, no nie przychodzą, bo nie korzystają z tego tak często jak kobiety. Także są pewne podejrzenia co do pewnych zaburzeń. Jest takie zaburzenie osobowości borderline, które miała między innymi Marilyn Monroe, jedna z najsławniejszych przedstawicielek tego zaburzenia. Mężczyźni też je mieli. Przypuszcza się, że Hitler też miał borderline zaburzenie osobowości. I rzeczywiście większość są to kobiety. I tak mogę też powiedzieć ze swojego doświadczenia, ale być może są mężczyźni, którzy mają to zaburzenie, tylko po prostu jak gdyby się do tego nie przyznają, innymi są, nie pokazują się u tych, którzy mogliby je zdiagnozować. Kiedyś uważano histerię za zaburzenie typowo kobiece, ale też mogło też z tego powodu to być uważane, że to jest typowo kobiece, bo być może mężczyźni też rzadziej się pojawiali z tym zaburzeniem niż kobiety. Histeria to jest, wbrew temu, co to słowo kojarzy, z czym nam się kojarzy, polega na tym, że tracimy władzę w ręku, w nodze, na przykład wzrok, słuch, może nam odjąć mowę, a nie ma żadnego uszkodzenia organicznego. I potem dzięki terapii możemy z powrotem jak gdyby tą władzę, prawda, odzyskać. Także trudno właśnie powiedzieć, czy są jakieś zaburzenia bardziej męskie, czy bardziej kobiece w wieku dorosłym. Natomiast u dzieci na przykład częściej u chłopców zdarzają się problemy z językiem i lekturą, czyli te słynne problemy dysleksyjne, prawda? Ostatnio też bardzo modne wśród dzieci, oraz tak zwana nadaktywność czy hiperaktywność pięciu chłopców na jedną dziewczynkę przypada, jeśli chodzi o ten właśnie problem nadaktywności. Też jest to też pewna epidemia ostatnio wśród naszych szkół, jeśli chodzi o młodsze dzieci szczególnie. Dlaczego tak się dzieje, że mamy tutaj, bo chłopiec też jest mężczyzną w końcu, prawda? Mamy tutaj to męskie zranienie, takie dosyć poważne, bo to już jest zaburzenie diagnozowane, prawda? Dysleksja czy tam właśnie ta nadaktywność. Statystycznie chłopcy mają dłuższy poród, o 1,5 godziny. I hipotezuje się, że te przejścia porodowe mogą mieć wpływ, prawda, na to, że potem powstają te problemy u chłopców. Wiemy, że z porodu w ogóle można wyjść, prawda, inwalidą. Mamy tutaj słynne, wyleciało mi z głowy nazwa, może ktoś mi przypomnie z panów. Kiedy się poród przedłuża wody odeszły. Jak to się nazywa?
Porody pierścione?
Ale to potem co, to zaburzenie, które no, mają te osoby. No, wyleciało mi z głowy, prawda? Może się przypomnieć.
Porażenie?
O, porażenie, prawda? Mózgowe właśnie związane właśnie jest tutaj z pewnymi jakimiś tutaj problemami porodowymi. Tutaj też mógłby być ten sam mechanizm, tylko że troszkę bardziej na szczęście lekki, prawda? Chłopcy generalnie wykazują większe problemy zachowania. Są niespokojni, agresywni, roztargnieni. Czyli to na zewnątrz jak gdyby, prawda? Te ich problemy się objawiają. Dziewczęta natomiast bardziej przejawiają problemy osobowości, a więc jakieś lęki, jakieś niepokoje, jakaś nieśmiałość, czyli coś, czego nie widać, prawda? W środku to przeżywają. I też potem być może też w tym kierunku też mogą iść pewne różnice w zaburzeniach także osób dorosłych, prawda? Ale tutaj już na ten temat nie chciałbym się rozwodzić. Różnice można zauważyć przede wszystkim właśnie u dzieci. U dzieci, potem jeśli chodzi o osoby dorosłe, może są te różnice, ale generalnie trudno je uchwycić z tego względu, że no jak już mówiłem, mężczyźni rzadziej korzystają właśnie z pomocy tutaj terapeutycznej. Tyle z mojej strony. Czy to było dla panów ciekawe, czy mniej ciekawe, nie wiem. Może gdybym wcześniej wysłuchał konferencji o Świętym Piotrze, bym bardziej jakoś tutaj się bardziej tutaj to moją konferencję bym bardziej właśnie w tym kierunku takim trochę pewnych jakichś osobistych też przeżyć, które być może mamy, ale z drugiej strony no, nasze życie osobiste są różne, prawda? Tutaj myślę, kiedy jesteśmy różni, lepiej byłoby ująć pewne sprawy, które są bardziej jakieś tak ogólnie dotyczące, prawda, mężczyzn. I ciągle mówię, to ciągle jest pewne takie ujęcie statystyczne, prawda, że większe prawdopodobieństwo, że to dotyczy mężczyzn, prawda, w tym sensie, dlatego, że tutaj ciągle jesteśmy, każdy z nas jest inny i niekoniecznie musi być tak, jak generalnie te kierunki statystyczne, prawda, przewidują w życiu każdego danego konkretnego człowieka. To tyle z mojej strony. Ja nie wiem, czy byłby jakieś tutaj niezgoda z pewnymi słowami, albo powiedzmy jakieś, nie wiem, problemy, które można byłoby dodatkowo jeszcze poruszyć, jeśli oczywiście taka chęć by była. To i oczywiście, jeśli tam z mojej strony byłaby możliwość jakby ustosunkowania się.